Tu Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy już w dużym gronie, w studiu są Damian Raźny, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Kompozytor, realizator dźwięku, ale też i twórca muzyki elektronicznej.
Myślę, że tak, w sensie staram się połączyć wiele światów w jednym.
Multiversum, człowiek multiversum. Jest z nami też Karol Augustyniak, także kompozytor. Dzień dobry.
Tak, cześć, dzień dobry.
I programista, ale ty masz w ogóle jeszcze jakiś fantastyczny, zupełnie drugi kierunek, którym kroczysz, czyli studiowałeś data science na AGH-u i miałeś staż w CERN-ie.
Tak, zgadza się, to jest prawda.
To jest prawda.
Zgadza się z opisem. Tak, no właściwie ja zacząłem najpierw studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, a później po roku poszedłem jeszcze na Akademię Muzyczną.
Jak to się stało? Jak można połączyć zainteresowanie taką grubą nauką ze sztuką?
No dobre to jest pytanie. Troszeczkę przepłacam tym snem na pewno. Ale też... Bardzo wiele się łączy rzeczy pomiędzy tym, prawda? Mówi się, że muzyka to też matematyka, no a informatyka to głównie matematyka. Więc te dwie dyscypliny łączę matematyką, no i można powiedzieć, że jedno bardziej dla głowy, drugie bardziej dla serca.
Albo dla obu półkul po prostu.
Tak.
Że to musisz mieć obie półkule na pełnych obrotach w takim razie.
Staram się.
A co robiłeś w CERN-ie?
W CERN-ie pracowałem w takim projekcie, który nazywał się AXGPT. I generalnie polegał na tym, że... To znaczy, ja nie jestem fizykiem, ja jestem informatykiem, ale głównie zajmuję się sztuczną inteligencją. I tam po prostu budowaliśmy system, się nazywa RAG, czyli to jest wyszukiwanie, generowanie wyszukiwania, wspierane wyszukiwaniem. I tam tworzymy właśnie systemy, które w szybki sposób jest w stanie znaleźć informacje i podać odpowiedź na to pytanie, które zadamy. Czyli taki chatbot, można powiedzieć, coś w tym stylu, skierowany pod domenę właśnie z CERN-u.
Czy korzystasz też z tej wiedzy, z tych umiejętności w komponowaniu?
Pewnie podświadomie tak, ale większość moich utworów raczej nie jest inspirowana bezpośrednio informatyką czy sztuczną inteligencją.
Czyli nie wspomagasz się Suno?
Następne pytanie.
Nie, no, żarty na bok. Spotkaliśmy się tutaj, no właśnie jak zapowiadałem, bo nadchodzi koncert Konstruktywne Dysonanse. To już jest któryś koncert z tej serii, w którym Akademia Muzyczna, no i studenci Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prezentują dyplomy, właśnie tak licencjackie, jak i magisterskie, teraz te magisterskie. 2 lipca w sali koncertowej w siedzibie w głównym budynku Akademii, czyli Tomasza 43. W tym dwie wasze kompozycje i jeszcze waszych kolegów Szymona Golca i Michała Smajdora. Zagra orkiestra Korda Krakowia, Nadem Husni dyryguje. O Aleksie jeszcze powiemy, tak, ale zanim przejdziemy do szczegółów, do tego, czego się spodziewać po tym koncercie, no to magisterka to jest taki moment, w którym pewnie trochę spogląda się za swoje ramię na te ostatnie...
Zdecydowanie.
5 lat, które spędziliście w Akademii, tak zakładam, że 5, że tak zgodnie z planem. Poszło?
Chyba no, byliśmy 6.
Sześć.
Okay. Ale to też było zgodne z planem.
Zdecydowanie.
To znaczy z planem nie studiów 3 plus 2, ale z naszym planem.
Z waszym planem.
3 tak. plus 3.
Okej. Okay. No właśnie, to jakie macie takie pierwsze refleksje na ten temat, na temat tego, co czego się nauczyliście, czego się udało dokonać, gdzie jesteście teraz, gdzie byliście, jak zaczynaliście. Czy te zamierzenia, z którymi przyszliście na te studia, jakoś udało się zrealizować, a może w ogóle wywrócić do góry nogami?
No, ja mam takie wrażenie, że ja nie poszedłem do końca z założeniami na te studia. W sensie moim założeniem było zdobyć jak najszerszą wiedzę, przez to, że skończyłem też realizację dźwięków w Katowicach wcześniej. Więc byłem bardziej raczej związany z tym środowiskiem jazzowym czy muzyki rozrywkowej, choć strasznie nie lubię tej nazwy, ale już tak to zostawmy. Chciałem po prostu pogłębić swoją wiedzę i spróbować połączyć właśnie taki świat klasyczny i mniej klasyczny, trochę elektroniczny, trochę właśnie czysto instrumentalny. Myślę, że wiele rzeczy się udało, bo czasami jak się właśnie nie wchodzi z oczekiwaniami w jakąś sytuację, to jesteśmy w stanie z tego dużo więcej wyciągnąć, bo jesteśmy czujni na to, co do nas gdzieś tam spływa przez te wszystkie lata. Ale myślę, że to na pewno była trudna droga, no bo jednak nauka kompozycji nie jest taka prosta. Czasami się spotykałem z takim stwierdzeniem, że kompozycji nie da się nauczyć. I cały czas się nad tym zastanawiam, nie mam na to odpowiedzi, ale coś w tym jest, że jest pewien rodzaj jakiegoś wewnętrznego imperatywu do tworzenia i teraz można oczywiście nabyć warsztat, bo to jest osobna kwestia, ale pomysłowość musi wypłynąć z nas ze środka i myślę, że to się udało przez te kilka lat pielęgnować. I...
Tak, no kompozycji nie da nauczyć się kogoś, to większość osób mówi, ja też się z tym zgadzam, że to raczej wychodzi w praniu, czyli... W ramach każdego nowego utworu, czy każdego nowego projektu, którym właśnie komponujemy, to wydaje mi się, że budujemy to doświadczenie i wtedy uczymy się, to jest bardzo praktyczna rzecz, to komponowanie, to jakby mamy teorię, wiadomo, mamy też praktykę, ale wydaje mi się, że jednak ta praktyka przeważa nad teorią, czyli trzeba wiele rzeczy nie tylko pisać, ale też sprawdzać, jak one brzmią, prawda? Czyli przekładać te rzeczy, które robimy z papieru na rzeczywiste wykonania, czy na utwory. No, najbardziej tutaj elektroniczne, można powiedzieć, są praktyczne, dlatego że cały czas słyszymy, kiedy je komponujemy. Natomiast te utwory instrumentalne, to słyszymy je w głowie, przekładamy na papier, a później weryfikujemy, czy to, co myśleliśmy, że zabrzmi tak, rzeczywiście brzmi tak.
Czy dzisiaj rzeczywiście nadal tak jest, że... Ten proces jest taki tajemniczy, że słyszymy muzykę w głowie, spisujemy ją na odręcznie, przelewamy na papier, potem czekamy, aż kolega nam coś zagra. Czy jednak pracując z różnymi programami, które mogą nam na bieżąco nie tylko pomagać w edycji tych nut, w spisywaniu, ale też w ich właśnie urealnianiu, to znaczy one od razu mogą też zagrać nam mock-up tego, jak to może zabrzmieć i tak dalej. Oczywiście to nie jest to samo, ale do pewnego stopnia możemy na bieżąco chyba już dzisiaj sprawdzać, jak ta kompozycja zaczyna się kształtować.
Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, bo to są takie dwie strony medalu. My tak naprawdę owiewając taką tajemnicą ten proces twórczy, no to jest, muszę to powiedzieć, seksowne w jakimś sensie, że ludzi to jakoś przyciąga. Ale myślę, że to zawsze jest gdzieś po środku, że z jednej strony jest to proces tajemniczy. Ja w ogóle się bardzo mocno skupiam na czymś takim jak proces twórczy. Bardzo nie lubię sytuacji, w której mam wstępne założenia i te wstępne założenia są zrealizowane od A do Z i na samym końcu jest utwór. Raczej lubię wejść w coś bardzo mocno, pływać często w jakimś chaosie takim właśnie twórczym, dojrzewać razem z jakąś koncepcją, którą sobie założyłem, no i ją sprawdzać. I właściwie jesteśmy w genialnych czasach, jeśli o to chodzi. Ja osobiście do mojego utworu zaprzęgłem ogrom ilości informatycznych, programistycznych elementów, oczywiście wspomaganych też sztuczną inteligencją, bo to przyspiesza pracę. Wiadomo, że nie uważam, że to jest coś, co powinno nas zastępować w tym, ale jest dużo prościej czy szybciej tak naprawdę przeprowadzić pewne rzeczy. Szczególnie u mnie w utworze na przykład jest tak, że skonstruowałem coś tak jak pseudoterminal, to znaczy, że to jest inspirowane takimi terminalami z lat 60., 70., czyli wczesnych komputerów, kiedy relacja między człowiekiem a komputerem odbywała się tylko i wyłącznie za pomocą czystego kodu i jakby w ten sposób prowadziliśmy dialog z komputerem. I teraz... skomponowanie orkiestry...
Poczekaj, zatrzymam się na chwilę, chcę się upewnić, że wszyscy mamy odpowiedni obraz w głowie. Proszę sobie wyobrazić Matrix, główna postać Neo, zanim jeszcze został przejęty przez swoją ekipę z tego prawdziwego świata, to on właściwie komunikował się przez terminal, te zielone literki, które wpisywał
tak.
Tam, gdzie dostał ten pierwszy komunikat za drugiej ściany, to właśnie tam. Nie?
Bardzo dobre.
Takie mam skojarzenie.
Bardzo dobre
pierwsze
skojarzenie.
Ale właśnie na słowo terminal nie reagujemy, że to lotnisko i tak dalej, tylko, czy terminal płatniczy, tylko właśnie taka komunikacja z maszyną poprzez kod.
Tak, dokładnie tak. Ale jak sobie, jakbyśmy zsumowali ilość godzin, które trzeba spędzić nad czymś takim, no to jest ogrom pracy. No bo jeśli myślimy o tym, że trzeba skomponować orkiestrę, trzeba ją dobrze zapisać, rozwiązać właśnie te wszystkie kwestie edycyjne, ale nie tylko edycyjne, bo i techniczne, i do tego jeszcze dołożyć elektronikę, czyli mamy jeszcze domenę, czyli audio, mamy domenę czystej orkiestry, takiej bardziej analogowej. Jeśli chcemy już bawić się w jakieś komputery, no to, czy tak jak w terminalu, to nagle to programowanie też zajmuje bardzo dużo czasu. Więc pewne narzędzia wydaje mi się, że skracają nam po prostu tą drogę dojścia, tylko dalej musi być ten element człowieka w pętli, czyli pytanie, kto czym steruje, czy komputer macha ogonem, czy ogon macha komputerem.
Kto ciągnie za sznurki? No mówiłeś, że nie da się nauczyć kompozycji, że to trzeba mieć w sobie, taka urwana trochę myśl.
Ty chyba miałeś na myśli, że nie da nauczyć się, w sensie...
Można się uczyć, jak rozumiem, narzędzi, można się uczyć formy, tak? Można poznawać właśnie nowe techniki, ale że kompozycję, w sensie w ogóle tę twórczość, trzeba mieć w sobie, tak?
Czy ja myślę, że ją można odnaleźć, bo to jest bardzo istotne. Ja też nie chcę tutaj w żaden sposób zabrzmieć, że to jest... Wiem, że może tak by fajnie było, że my tu jesteśmy tylko i wyłącznie wyjątkowi w taki sposób, że to mamy tylko w sobie i ktoś na przykład może nie mieć do tego dostępu. Nie, absolutnie uważam, że to wszystko jest... dostępne.
Bardzo rzemieślnicze w ogóle też, nie?
Też.
Myślę, że kompozytor jest takim rzemieślnikiem, czyli no, dużo rzeczy wynika po prostu z samej pracy i samych eksperymentów. Czyli to tak jak Damian mówiłeś na przykład a propos tego, że dużo jest pracy edycyjnej, czy w ogóle pracy związanej z tym, żeby wpisać te nuty i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest jakby też sam proces komponowania, czyli jakiejś takiej weryfikacji to, co
nam się wydaje.
Słyszymy, co nam się wydaje. Ale też tutaj ważną rzeczą jest to, żeby... bo my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni w ogóle do tych mockupów, które słyszymy, prawda, w software'ach. I później jak idziemy na wykonanie i słyszymy tego inaczej, znaczy na pewno to usłyszymy inaczej, prawda, to mamy też pewien taki dysonans. No bo zawsze w tej sytuacji, kiedy piszemy coś na komputer, w sensie piszemy to w oprogramowaniu, no to wszystko jest bardzo dobrze wyliczone w czasie i wszystkie rzeczy, które wpisaliśmy, raczej zostaną zagrane, prawda?
I są też powtarzalne, nie? Że za każdym razem
tak,
ten...
Tak, że nie ma tego pierwiastka ludzkiego w tym.
Jest tak samo dobrze, w sensie jest tak samo po prostu to zagrane.
Jest tak samo, bo właśnie, tak. Bo to dobrze...
Tak, wycofuje się dobrze, tak. Przewidywalnie. No właśnie, potem przychodzą koledzy, też studenci, którzy mogą siłą rzeczy też nie zagrać tego idealnie, ale no rozumiem, że tu dochodzimy trochę do takiego sedna porównania tego, jak to było kiedyś, jak to jest teraz, że może trochę brakuje czasu po prostu w trakcie przygotowań, na przykład, że za mało jest kontaktu kompozytora z muzykami, za mało jest prób, przygotowań, sprawdzania takiego żywego. Jak to wygląda?
No w kontekście orkiestry to w ogóle jest mało czasu, prawda? Bo jednak mamy grupę muzyków, bardzo dużą grupę muzyków i bardzo mało czasu na to, żeby sprawdzić i w ogóle też nie ma, na przykład w muzyce kameralnej często eksperymentujemy z muzykami już na etapie procesu komponowania i gdzieś niektóre rzeczy sprawdzamy sobie przed zapisaniem ich w partyturze. Natomiast w orkiestrze jest tak, że już raczej musimy być przekonani do tego, ponieważ nie ma tego czasu, żeby z daną sekcją, na przykład sekcją dętą drewnianą sprawdzić, czy to rzeczywiście brzmi tak, jak chcemy, żeby zabrzmiało i czy możemy jakby zapisać dokładnie tę technikę, czy jakiś pomysł muzyczny. Dlatego, że nie ma tego czasu, no to już jest bardziej jakieś kwestie ograniczeń, limitów czasowych.
To właśnie tutaj dochodzi ten warsztat, żeby też skończyć tą wcześniejszą swoją jeszcze myśl, że w twórczości, jeśli mamy coś wewnętrznie i to pielęgnujemy, to jesteśmy w stanie wymyślić pomysł, ale od pomysłu do realizacji to jest jeszcze bardzo długa droga. I teraz im lepiej ten warsztat mamy wyszlifowany, tym nam łatwiej jest skrystalizować naszą koncepcję twórczą, czy jakąś myśl artystyczną. Ale to też jest świetne, że myśl artystyczna zawsze jest inna niż końcowy efekt naszej pracy.
To jest eksperyment.
W jakimś sensie zawsze.
To, co wchodzi na wejściu, jest zupełnie innego niż na wyjściu,
tak.
Prawda?
I to jest właściwie sztuka, żeby doprowadzić do tego, żeby ta myśl skrystalizowana była w najczystszej postaci, od której się zaczęło. No ale właśnie, i to jest też ten proces twórczy, że my musimy umieć przejść przez to w jakimś takim zorganizowany sposób. I lepszy warsztat, tym łatwiej jest to zrobić.
Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu są Damian Raźny i Karol Augustyniak, studenci Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Rozmawiamy o komponowaniu, rozmawiamy o warsztacie, rozmawiamy o studiowaniu kompozycji, w ogóle o różnych rzeczach. I tak się zastanawiam, jak się czujecie po tych 6 latach, jeszcze wracając do tego zestawienia, do porównania siebie ze sobą z przeszłości, bo pod kątem pielęgnowania właśnie tej kreatywności, tej iskry twórczej, jak imperatywu artystycznego, twórczego, czy akademia i ten czas spędzony na studiach was też nauczyły właśnie dbać o to, by utrzymywać w sobie tę kreatywność? Czujecie się zainspirowani? Czy wiecie, jak się inspirować? Czy inspirujecie się innymi rzeczami? Bo rozmawiamy o warsztacie, rozmawiamy o tych narzędziach, umiejętnościach, ale to jest też ta druga sfera, taka właśnie trochę chyba mniej policzalna, nie wiem, mniej trudniejsza do sprowadzenia do właśnie takich wskaźników. Karol?
Ja mam zacząć, czy ty, Damian?
No, dawaj, to właśnie.
Czy na akademii... Dobrze, to może zacznę od tego, bo pytanie było całkiem długie. To zacznę może od tego, jak siebie widziałem, albo jak myślę, że siebie widziałem przed pójściem na akademię, jak widzę siebie teraz na końcówce, prawda? Bo zastanawiałem się. Wydaje mi się, że trochę bardziej teraz nabrałem luzu do tego wszystkiego. To znaczy do samego podejścia takiego kompozycyjnego, że to już... Jakby po pewnych doświadczeniach, zarówno w muzyce instrumentalnej, bardziej kameralistyce, czy teatralnej, czy właśnie elektronicznej, mam takie wrażenie, że często nie ma bardzo co się nastawiać na pewne rezultaty, ponieważ dużym w tym wszystkim jakby czynnikiem jest pewna loteria, prawda? To, czy nasz utwór dobrze zabrzmi, to jest też... zależy to od nas, ale zależy to też od tego właśnie, jak cały projekt przyjdzie, prawda? Bo my jesteśmy na początku tej drogi, mówię jako my, kompozytorzy. Później ten utwór gdzieś przerzucamy jakby odpowiedzialność za ten utwór na wykonawców. I później wykonawcy interpretują to i pokazują ten utwór, prawda? I to jak właśnie te nasze oczekiwania...
I to nie koniec tej drogi.
Bo jeszcze oczywiście są osoby, które
jeszcze
słuchają.
Jeszcze recepcja, dokładnie.
Zgadzam się, percepcja, recepcja. Zgadzam się, oczywiście. I co chciałem powiedzieć właśnie, że to jak my się przyzwyczajemy, chociażby te nasze oczekiwania co do tego utworu, przyzwyczajemy się do tego, jak to brzmi i rzeczywiście jak to zabrzmi i później jak to zostanie odebrane przez nas, a jak to zostanie odebrane przez innych. To są dwie zupełnie, mam często wrażenie, jakieś takie nieporównywalne rzeczy. Dlatego, że czasem nam się wydaje, że coś wyszło, a inni mówią, że nie wyszło, a czasami jest zupełnie odwrotnie, że nam się coś podobało, a inni mówią, że nam się nie podobało, a czasem jest tak, że zgadzają się te opinie, prawda? Że więc to wszystkie możliwe...
No zawsze jesteś też tym najbardziej, najlepiej doinformowanym odbiorcą w tych sytuacjach.
Zgadza się.
Więc wiesz więcej,
tak.
Wiesz więcej, co nie zaistniało, co się nie udało, wiesz więcej o tym, co było intencją, co było gdzieś w tym procesie twórczym też dla ciebie istotne, więc jesteś w stanie pewnie więcej przyłożyć treści do tego, co słyszysz, znaczeń. No właśnie, jak w ogóle, czy to jest możliwe, żeby, nie wiem, zweryfikować, czy się udało swoją pracę w tym sensie?
Ja myślę, że
myślę, że trzeba mieć fan z tego, żeby jednak czerpać przyjemność, bo jednak słuchanie, czy wszystkie nuty wyszły i tak dalej, to uważam, że to właśnie to trochę nie ma sensu, dlatego że to zabiera się temu przyjemność tego słuchania, a też jest ważne, żebyśmy my jako twórcy mieli przyjemność z tego, no bo jeżeli my nie mamy, no to co może z tego mieć też odbiorca, prawda?
Ja myślę, że nawet kwestia z przyjemnością to jest jedno. Ja ostatnio przyznam, że trochę o tym myślałem. To jest trochę kwestia takiego attitude, który my mamy, czy podejścia do swojej własnej twórczości. Jeśli my jesteśmy skrępowani, to jeśli chodzi o własną twórczość, jakiś swój utwór, no to to jest odbierane przez publikę w taki czy inny sposób. Więc myślę, że po pierwsze my powinniśmy być pierwszymi krytykami i odbiorcami swojej muzyki i właściwie dobrze by było, żeby nam się to podobało, co robimy, bo wtedy jesteśmy w stanie w pewny sposób przekonywać do tego, co robimy, innych osób. A jeśli my nie jesteśmy pewni tego, co robimy, to kto ma być pewien? Gdzie jest ta kolejność?
Tak, wydaje mi się też w ogóle, że na Akademii złapaliśmy tę pewność siebie. Taką artystyczną pewność siebie, jeśli mogę coś takiego powiedzieć. Że jednak już te doświadczenia, o których mówiłem, one dały nam pewien taki bagaż.
Myślę, dojrzałość też.
Tak, i dojrzałość, że jednak to, że wykonujemy swoje utwory i wykonywaliśmy i cały czas gdzieś...
To jest poligon doświadczalny, to trzeba przejść. To jakby właśnie z muzyką ja mam taką rzecz, że ja lubię, jak ona jest na papierze, bo partytura jest często piękna, ale ten świat się nie kończy na partyturze i to jest bardzo istotne, że my musimy zawsze przejść. Tak, o to chodzi, że to jest dopiero przejście w muzykę i teraz... To jest jedyny mankament muzyki orkiestrowej, że przy tak dużym składzie i przy tak małej ilości czasu na próby, no tego czasu spędzonego z tą muzyką jest zdecydowanie mniej. Zdecydowanie więcej jest w partyturze, w tych wszystkich przygotowaniach, żeby to wyszło. A jednak mam cały czas bardzo jakąś mocną intuicję, że to jest najważniejszy moment, kiedy ta muzyka się dzieje, kiedy możemy ją kształtować, kiedy możemy pracować z tymi muzykami, ale nie tylko, kiedy mamy ten kontakt z odbiorcą. Jakby tworzy się jakaś taka synergia tego wszystkiego wtedy i wtedy ta partytura ma sens, bo ona się przekłada. Jeśli może myślelibyśmy o jakiejś weryfikacji, to dla mnie to jest jakaś weryfikacja. Czy jak sprawnie byliśmy w stanie przełożyć te wszystkie rzeczy? To są takie drobnostki jak praca z orkiestrą na zasadzie, czy coś było na tyle dobrze napisane, że podczas próby jesteśmy w stanie przejść od punktu A do punktu B suchą nogą i skupić się na rzeczach czysto muzycznych, a nie na rzeczach technicznych związanych właśnie, nie wiem, ze złym numerem gdzieś, czy z złym numerem strony, prawda? To są takie drobnostki, o których trzeba pomyśleć wcześniej. No bo później jeśli mamy godzinę próby, załóżmy, z 40 osobami, to jest nie do zrobienia. Ja jeszcze chciałbym tak, odpowiadając tak w kontekście tej drogi, ja myślę, że strasznie trudno jest to odseparować. I jakbym miał w sumie powiedzieć jakąkolwiek wskazówkę dla przyszłych studentów kompozycji, to żeby nie traktować czy akademii, ale to nie tylko naszej, w ogóle akademii, jako miejsca, które ci coś da w taki sposób, że ktoś czeka, aż ci wręczy jakąś konkretną wiedzę. To jest bardziej powinno wyjść od nas, że to jest repozytorium pewnych osobowości, pewnej wiedzy i teraz my przychodząc tam, jeśli sami nie chcemy, nie mamy tej ciekawości, jej nie rozbudzamy, czyli nie idziemy do jednego profesora, nie pytamy się o coś, z czym on jest wyspecjalizowany, czy nie mamy innych zajęć, na przykład z analizy dzieła muzycznego, w której my musimy być cały czas w jakimś sensie nastawieni na to, że to przez nas przechodzi. Jeśli to nie pracuje w nas, to żadna szkoła nie da tak naprawdę rozwiązania. No nie idzie się do szkoły i to nie dostajesz...
Wykarmić swoją ciekawość też, prawda?
Tak, że to, dlatego to jest trudno rozdzielić, bo myślę, że na pewno też patrząc na nas wszystkich, bardzo się rozwinęliśmy, że każdy z nas na pierwszym roku i teraz na piątym nabył pewnego takiego oszlifowania osobowości, tak przypuszczam. Wiadomo, że zdobyliśmy wiedzę, zdobyliśmy no właśnie też doświadczenie związane z wykonywaniem utworów, z pracą z instrumentalistami. No tylko, że to, jak dużo my z tego wyciągniemy, to zależy tylko od nas. Ile tej pracy faktycznie gdzieś tam włożymy, ile tej ciekawości będziemy w sobie pielęgnować. I jak to się stanie, to możemy powiedzieć, że ta akademia jest sukcesem wtedy. Że dała nam to, co chcieliśmy, ale jakby wzięliśmy to, co potrzebowaliśmy na tej zasadzie.
Tak, ale w sumie to powinno być trochę tak, jak dziecko wchodzi do sklepu z zabawkami, prawda? Że to sklep jednak oferuje tym dzieciom, czyli studentom, co mogą z tego wziąć, a od dzieci zależy, co wezmą, prawda? To też jest ważne, że...
W sklepie z zabawkami jest łatwiej, bo to jest wysokodopaminowy produkt.
Nie, no muzyka też może taka być. Muzyka też jest wysokodopaminowa. Na pewno dla odbiorcy niejednokrotnie. No to przejdźmy może do tej sekcji, czyli spróbujmy zateasować, czego się spodziewać po czwartku. 2 lipca, godzina 17, sala koncertowa AMKP, konstruktywne dysonanse.
Dobrze, no to ja się postaram skrócić, bo u mnie jak zwykle konstrukcja jest bardzo wielopiętrowa.
Ale wiemy, że jest terminal.
Tak, ale może właśnie tak z jakiejś takiej szerszej perspektywy. Inspiracją właściwie jest kilka, bo utwór nazywa się Sundial, czyli w tłumaczeniu to jest zegar słoneczny. Ale to był również projekt Amerykanów z jakiegoś 53 roku na taką wielką bombę jądrową, którą stawiamy w ogródku. Jeśli ktoś nas zaatakuje, my wtedy kończymy wszystko. Ale właściwie nie o to chodziło, tylko o to, kto miałby posiadać tą możliwość.
Czerwone
guzik. Tak, dokładnie, bo tam była bardzo taka, w sensie to jest taka rozkmina właściwie czysto etyczna już. Czy jeśli powierzymy to komputerowi, to czy jeśli on popełni błąd, to tak naprawdę wszyscy jesteśmy skończeni przez to, że 0-1 się przerzuciła, nie wiem, przez promieniowanie tła, załóżmy. A z drugiej strony, co jeśli damy to człowiekowi? Mamy przykład właściwie w Doktor Strangelove Kubricka, jest dokładnie to, że mamy gościa, który w pewnym momencie decyduje, że wszystko, w sensie fluidy ludzi są tak zanieczyszczone, że on musi coś z tym zrobić i właściwie uruchamia cały ten proces właśnie... tak naprawdę destrukcji świata. I teraz to jest właściwie jakaś moja koncepcja w tym, że mamy ten komputer. I teraz pytanie jest, kiedy ta maszyna zaczyna być autonomiczna, ale ona zaczyna być autonomiczna dlatego, że my jej pozwoliliśmy. Bo u podstaw jest takie stwierdzenie, że te rzeczy, które są proste teraz, często decyzje, które my podejmujemy teraz, które są prostsze, one mogą dać bardzo ciężki efekt później. Jeśli często... dokonamy tego wyboru, czy jakiejś decyzji, która jest trudniejsza, włożymy w to więcej pracy, to właściwie efekt może być prostszy. Już nie chcę tutaj od rana katastroficznie myśleć, ale mamy wiele przykładów z historii, gdzie tak się działo, że uznawaliśmy, że to, że ktoś jest wykluczany w jakimkolwiek stopniu, bez znaczenia na grupę społeczną, jakby my wybieramy, ja nie będę się tym zajmować, no bo mnie to nie dotyczy, nie mam na to czasu, z różnych przyczyn. I teraz to jest łatwy wybór, powiedzenia, że mnie to nie dotyczy, tylko pytanie jest, kiedy zacznie mnie to dotyczyć i teraz jeśli zacznie mnie to dotyczyć, to czy przypadkiem nie jest już za późno? I właściwie to jest utwór o tym, że mamy tą maszynę, mamy operatora właśnie komputera, notabene właśnie Alex Klow będzie operatorem mojej klawiatury.
Bez saksofonu,
tym razem bez saksofonu, ale myślę, że charyzmą sceniczną jak najbardziej to wypełni. To będzie saksofon bez saksofonu, tak bym powiedział. I teraz pytanie jest, kiedy ten operator zrzeka się swojego prawa do autonomicznych decyzji i kiedy ta maszyna zaczyna działać sama, bo to jest koncert na komputer i małą orkiestrę symfoniczną, to znaczy ten komputer ma bardzo istotną rolę solową, która podczas utworu się zmienia z pewnej podległości maszyny do pewnej autonomii maszyny i tego przejścia pomiędzy zrzekaniem się swojej własnej decyzyjności i odpowiedzialności właśnie z przyczyn takich czysto wygodnickich często gęsto.
No to jest, wydaje mi się, dość trafna metafora naszej obecnej rzeczywistości.
Tak,
to znaczy, jak myślę sobie o tym, jakie mamy czasy, to im trochę jest tak, że im bardziej jesteśmy bierni, tym bardiej opowiadamy się po jakiejś ze stron.
Tak.
Więc trochę słyszę w tym komentarz na to. A u ciebie, Karol, zupełnie wydaje się inne podejście.
Tak, ja chciałem w ogóle jeszcze powiedzieć, że a propos zareklamowania naszego koncertu, to Damian przyszedł bardzo szczegółowo, ja powiem trochę bardziej ogólnie. W sumie mamy jest z nami, oprócz nas jest jeszcze dwóch studentów, to jest właśnie Michał Smajdor i Szymon Golec, więc wydaje mi się ten koncert też bardzo atrakcyjny pod względem tego, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne utwory, które w pewnym sensie opisują mniej lub bardziej naszą osobowość.
To jeszcze oddajmy to, co profesorskie profesorom i opiekunom prowadzącym was wszystkich, czyli Michała Smajdora, doktor habilitowany Mateusz Bień i Szymona Golca, profesor Marcel Chyżyński, no a was doktor, profesor Magdalena Długosz.
Tak.
To pozdrowienia dla całej kadry oczywiście.
Zdecydowanie.
Pozdrawiamy serdecznie. tak, ale
nie wiem, czy jesteście w stanie coś powiedzieć o tych utworach, które przygotowali Michał i Szymon w ich imieniu, ale na pewno zachęcacie, rozumiem, do posłuchania.
Zachęcamy, tak.
Ja myślę, że...
Bardzo zachęcamy i właśnie a propos tego, że ten koncert, w sensie będą cztery różne utwory, ale jednak coś się będzie łączyło, dlatego że wszyscy jesteśmy na tym samym roku, jesteśmy studentami i gdzieś, no nie ukrywajmy, też rozmawiamy ze sobą i rozmawiamy o tych utworach, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy w izolacji i każdy z nas pisze zupełnie inny
utwór. Wspólnota doświadczeń.
Tak, ale myślę, że też będzie można zobaczyć pewne cechy wspólne. No, my szczególnie, bo w sensie mówiliśmy o tym, że studiujemy 6 lat, mieliśmy po prostu urlop dziekański w pewnym momencie, ja akurat w tym czasie robiłem grę komputerową, Karol był na wyjeździe właśnie w Luternie, ale z Michałem myślę, że my jakby w trójkę mamy coś, pewien wspólny pierwiastek, bo byliśmy na tych studiach od samego początku. Szymon jest rok niżej, znaczy już w tym momencie jesteśmy w tym samym miejscu, ale jakby on zaczął rok później po nas. Aczkolwiek myślę, że są pewne cechy wspólne tych rzeczy, niekoniecznie koncepcyjne, niekoniecznie takie czysto artystyczne, ale to się gdzieś tam na jakimś pewnym poziomie łączy, tak myślę. I jak ktokolwiek kiedyś zapoznał się z muzyką Michała Smajdora, szczególnie teatralną, można to dużo łatwiej tak, po prostu tak. Do tego dojść. No Michał ma po prostu bardzo ciekawą wrażliwość, tak myślę, i jego utwór też jest o czymś innym, ale jakby realizuje te rzeczy, z których on jest zbudowany. W przypadku Szymona myślę, że też. On też bardzo mocno skupia się na swojej tradycji, to jest jakby jego, to jest bardzo istotne dla niego. Więc ten utwór też jest jego w jakimś sensie, więc jak najbardziej zapraszamy na to, żeby poczuć, jak my jesteśmy w stanie się połączyć w jakimś sensie w tym wszystkim, a równocześnie jak jesteśmy zróżnicowani, jakie są nasze nurty, w którą stronę idziemy.
Karol, zabierz nas jeszcze do swojego świata na chwilę.
Oczywiście. To mój utwór nazywa się Before the Silence i to jest takie pytanie do państwa, co trzeba pokazać, żeby zakończyć utwór ciszą. Właśnie jak sama nazwa wskazuje, przed ciszą. Jest to utwór bezpośrednio na orkiestrę, czyli nie używam, tak jak Damian, pozostałych mediów w postaci
wideo, elektroniki, tak. Orkiestry i tak dalej.
Więc jest to utwór instrumentalny. I składa się właściwie z pewnych elementów, które wchodzą w sobą relacje. A ta relacja doprowadza nas ostatecznie do pewnego momentu, którym takim moim kluczowym celem tego utworu jest właśnie zakończenie go ciszą. Czyli co możemy zrobić, żeby to, co na wejściu było czymś innym niż na wyjściu, ale jednak chcemy bardziej, mamy pewne oczekiwania co do tego, jak się zakończy utwór. No bo tytuł jest bardzo deskryptywny, prawda? Before the Silence.
Taki filozoficzny też bym zaryzykował.
Można tak powiedzieć.
Moje myśli od razu idą w stronę stworzenia świata, w sensie, że zanim powstał, była cisza.
Tak, ale to w ogóle też sama cisza bezpośrednio odwołuje się w ogóle do jakiejś starożytnej muzyki chińskiej i tam właśnie były wierzenia, że nie możemy zobaczyć bogów, bo bogowie są najpiękniejsi, więc to, co jest niewidzialne, jest najpiękniejsze. Dlatego cisza jako instancja tego, co niewidzialne, niesłyszalne, też jest pewną formą, no jest najpiękniejszą formą muzyki. Więc to jest jakieś...
Pauza w muzyce jest bardzo istotna.
Przewrotne też w kontekście muzyki stawiać na pierwszym planie ciszę, ale tak, nie jesteś...
A mówi się, że muzyka zaczyna się od ciszy, prawda? A ja mówię nie, że muzyka...
Kończy się ciszą.
Tak.
po to, by przekonać się na własnej skórze, jak te realizacje, jak te zamierzenia się uda dowieść wam i studentom też wykonującym te utwory, to zapraszamy do tego, by się pojawić w Akademii Muzycznej w czwartek.
Tak.
No i chyba tyle. Dziękuję wam.
Chciałem tylko powiedzieć, że koncert nazywa się Konstruktywne Dysonanse, ale zapraszamy, bo tym razem może będą te konstruktywne konsonanse.
Tak. Ja też bardzo serdecznie wszystkich na to zapraszam, na nasze wydarzenie, dla całej akademickie. No to jest jakaś tam feta dla nas, więc bardzo też dziękujemy wszystkim słuchaczom za
Tak, dziękujemy za zaproszenie również.
Moimi państwa gośćmi byli Damian Raźny i Karol Augustyniak.
Tu Radio Kraków Kultura.